Coraz więcej dzieci odbiera się polskim emigrantom w Norwegii. Z danych MSZ-u wynika, że w 2012 roku odnotowano 3 takie sprawy, rok później 5, a w 2014 roku aż 27. Podstawą do odebrania dziecka jest m.in. wyrażenie norweskiego urzędnika, że maluch chodzi smutny. O sprawie napisał nasz dziennik. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, zaapelowała do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, by ten zajął się sprawą i rozpoczął współpracę z norweskim odpowiednikiem, szczególnie, że polskie służby konsularne w Norwegii nie radzą sobie z tym problemem. Poseł Adam Kwiatkowski z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą mówi, że to informacje, które niepokoją, a nawet bulwersują. Polityk zapowiada, że komisja zajmie się sprawą.
Nie może być tak, że tych dzieci odbieranych polskim rodzicom jest coraz więcej. Będziemy pytać ministra spraw zagranicznych, jakie dokładnie działania podejmuje rząd, w sensie rozmów międzyrządowych pomiędzy rządem norweskim a rządem polskim i na jakie wsparcie mogą liczyć Polacy, bo pamiętajmy o tym, że po to mamy polskie placówki dyplomatyczne, po to mamy konsulaty, żeby one wspierały naszych obywateli. Chcemy się dowiedzieć, jak w konkretnych przypadkach zachowywała się nasza służba dyplomatyczna. Na jakie wsparcie mogą liczyć pokrzywdzeni rodzice, na jakie wsparcie mogą liczyć małe dzieci.
Wiele zachowań w relacjach rodzice-dzieci dopuszczalnych w Polsce, w Norwegii może zostać potraktowanych jako naruszenie praw dzieci. Chodzi na przykład o krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia siły fizycznej, napisał nasz dziennik. Poseł Max Kraczkowski domaga się informacji dotyczącej trybu wpływania na zmiany prawa regulującego rynek finansowy. Chodzi o lobbying nad tak zwaną ustawą lichwiarską. Podczas konferencji prasowej poseł powiedział, że ta ustawa miała chronić konsumentów oraz wpływać na stabilność i pewność obrotu w ramach rynku finansowego, jednak zostały do niej wprowadzone rozwiązania, które są w interesie podmiotów rynku pożyczkowego. W interpelacji skierowanej do premier Ewy Kopacz poseł Max Kraczkowski pyta więc o to, na jakich zasadach i jakie instytucje wpływają na proces kształtowania prawa regulującego tak zwane chwilówki.
Moje zaniepokojenie jest związane z dysproporcją pewnych propozycji zawartych w ustawie. Pytam m.in. o to, jaka jest pozycja w ramach przyjmowania nowych rozwiązań prawnych lidera udzielania chwilówek, tak zwanych w Polsce pożyczek firmy Provident. Bardzo mnie to w kontekście tych zmian, o których mówię, zainteresowało. Mam nadzieję, że nadzór mediów i zainteresowanie szersze będzie sprzyjało większej transparentności i przyjęciu po prostu rozwiązań dobrych dla klientów, a nie korzystnych z punktu widzenia jednej czy drugiej firmy, która będzie miała lepszych lobbystów zrzeszających czy reprezentujących swoje interesy bezpośrednio w okolicach osób tworzących ustawę.
Poseł zauważył, że część przedstawicieli tzw. firm udzielających chwilówek twierdzi, że będzie istniała możliwość likwidacji nawet 1/3 tego rynku. Inni przedstawiciele tego rynku w trakcie prac legislacyjnych wyrażali przekonanie, że ustawa nie wpłynie na ich pozycję rynkową. To, jak podkreślił poseł, jest zastanawiające. Środowisko naukowe przygotowało pakiet dla nauki. Jutro ma go przekazać na ręce Leny Kolarskiej-Bobińskiej, szefowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poinformował jeden z dzienników. Pakiet jest zestawem propozycji, których celem jest naprawa sytuacji nauki i poprawa kondycji uczelni w Polsce. Przygotowany został przez obywateli nauki, ruch społeczny, który powołali pracownicy naukowi reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Naukowi aktywiści chcą m.in. podniesienie jakości badań i kształcenia akademickiego oraz uelastycznienia i zróżnicowania modelu kariery naukowej. Postulują również o różne systemy finansowania uczelni. O potrzebie długofalowości finansowania szkolnictwa wyższego mówi też Maria Sapor, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność.
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego jest rozproszona po paru strategiach, więc powinien być opracowany długofalowy program finansowania i potem rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Natomiast jeśli chodzi już o sprawy dotyczące struktury organizacyjnej tychże uczelni, uważamy, że powinniśmy się oprzeć przede wszystkim na bazie szkół państwowych, publicznych, bo tylko tutaj jest przyszłość. Oczywiście są wśród nich słabsze uczelnie, ale one są związane z określonymi regionami. No jest to niezwykle istotne, bo trudno, żeby studenci jeździli gdzieś daleko, których nie stać na to. Więc raczej jesteśmy, żeby ten podmiot wypadkowy był podmiotem publicznym.
Obywatele nauki opowiadają się za podniesieniem nakładów na naukę do co najmniej 1% PKB do 2020 roku, nie uwzględniając środków unijnych, i do co najmniej 2% PKB do 2030 roku. W tym roku wydatki państwa na naukę w relacji do PKB będą wynosiły 0,42%, przy czym, jak podał jeden z dzienników, średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 2%. Zachodnie sankcje wobec Rosji powinny nadal obowiązywać, oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Mówił o tym na nagraniu wideo wyemitowanym dziś podczas odbywającej się w Kijowie Międzynarodowej Konferencji na rzecz Wsparcia Ukrainy. Sankcje, które dziś stosujemy, powinny być kontynuowane po to, by Rosja zrealizowała wszystkie swoje zobowiązania wynikające z mińskich porozumień i zwróciła granice Ukrainy, podkreślił. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że Rosja okupuje dziś ukraińskie terytoria i nadal wysyła do Donbasu swoich najemników i sprzęt wojskowy. Amerykański polityk oświadczył też, że Stany Zjednoczone oczekują od Ukrainy reform, które uczynią działania jej władz przejrzystymi i demokratycznymi. Zwrócił uwagę, że chodzi przede wszystkim o reformę związaną z descentralizacją władzy i walką z korupcją. Ukraińskie władze zorganizowały konferencję na rzecz wsparcia Ukrainy, by poinformować partnerów międzynarodowych o realizowanych reformach i walce z korupcją. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie duże i deszcz, na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz oraz burze, miejscami z gradem. Temperatura od 8-11 stopni na zachodzie i wybrzeżu do 21-25 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany okresowo nad morzem, dość silny i porywisty, północno-zachodni, podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 990 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.